Agata Sroszko, uzdrowicielka z małej wsi na pograniczu polsko-litewskim, znika, a na jaw wychodzą skrywane latami tajemnice. Oto przypadka, miejscowość, w której wszystko zdarzyć się może. Fragmenty szarlatanki Izabeli Mejzy czyta Ewa Sobczak.
Nie możemy tak po prostu poddać się temu, co się dzieje z Agatą. Zagaił Tomasz, kiedy mężczyźni chętni do poszukiwań zebrali się w jego domu. Znaleźli się tu za sprawą Jaki wnuka, który odnalezienie Agaty uważał za kwestię honoru, nie tylko swojego, ale też wszystkich zebranych. Jeśli więc ktoś nie chciał dołączyć do ekipy poszukiwawczej, Jaki wnuk zawstydzał go i wyśmiewał, uderzając w miękkie podbrzusze aż do momentu, kiedy ten się zgodził. Tomasz zliczył wszystkich mężczyzn i podzielił między nich teren tak, że każdy dostał po kawałku adekwatnym do jego sił i możliwości. Wieczorem na kolacji w domu Lusi mieli szczegółowo rozliczyć się z działań. Trzeba koniecznie przyjrzeć się rejonom przyrzecznym, sprawdzić wszystkie chlewy, nieużywane szopy i rudery, zerknąć do okalających wieś, zagajników i napastwiska oraz przepytać osoby, do których jeszcze nie dotarła wieść o zaginięciu. Powiedział obecnym, a potem wywoływał ich po kolei, tłumacząc, który obszar im przypadł. Na koniec, chcąc podkreślić doniosłą chwilę, Jaki wnuk zaintonował wojenną pieśń, którą znali wszyscy zgromadzeni, choć większość z nich albo tylko udawała, że śpiewa, albo fałszowała tak niemiłosiernie, że Waldas ze wstydu cały oblał się potem. W izbie zrobiło się tak parno, że niektórym zbierało się na mdłości. I gdyby nie to, że najzwyczajniej w świecie mężczyznom nie wypadało słabnąć, popadaliby tam jak muchy. Wołodzia! Krzyknął Tomasz. Wołodzia, jedziesz ze mną. Sprawdzimy rejony poza mapą. Warto rozpytać w Kościance, Sankurach i Poćkunach, skąd przychodziło najwięcej pacjentów. Wołodzia zaciągnął się papierosem i powiedział: od razu tak daleko? Od razu, nie ma co czekać. Tomasz podniósł głowę znad mapy. A tak między nami? Zapytał Wołodzia, gasząc papierosa. Nie szepnęła ci nawet słówka, gdzie idzie? Przecież bym powiedział, gdyby szepnęła. Byliście tak blisko i przed tobą to zataiła dziwna starucha. Nie wolno ci tak mówić. Bo co? Bo nie była dziwna. Córka jej powinna szukać, a nie my. Wykrzyknął Jaki wnuk, drapiąc się w okolicach krocza. Ale z niej taki delikates, że nawet tyłka nie ruszy. Artykuły pisze, mówią. Ale pisaniem nikt jeszcze świata nie naprawił. A nam kto wynagrodzi, że swoje sprawy zaniedbujemy i marnujemy czas? Czas i pieniądze, zauważył trzeźwo Wołodzia. Benzyna swoje kosztuje. Niech to, po mordzie bym was chlasnął, gdyby nie to, że was potrzebuję, powiedział Tomasz. Podbródek drżał mu ze zdenerwowania. Wołodzia, ja tobie płacę za każdy przejechany kilometr. Każdego ranka będziesz czyścił licznik. Na koniec dnia sprawdzimy, ile nabił. Jak pójdzie gładko, na koniec dostaniesz dodatkowy grosz za fatygę. To inna gadka, za pieniądze mogę szukać nawet czarownicy. Wołodzia, jako właściciel jedynego we wsi samochodu, żył właśnie z takich zleceń. Wiedział, że poszukiwania Agaty nie skończą się na jednym tankowaniu, sprawa była zbyt zawiła. Chciał się uśmiechnąć do czekającego go zarobku, ale kiedy skierował twarz w stronę Tomasza, spotkał się z wyciągniętymi w swoją stronę pięściami. I jeśli jeszcze raz nazwiesz ją czarownicą, nie poznasz się w lustrze, ty stary skąpcu. Jak szef każe. Wołodzia roześmiał się, aż zatrzęsło się powietrze. Choć nikt nic nie wiedział o jej zniknięciu, wszyscy w okolicy ją znali. Mało kto bowiem w ciągu swojego życia, niezależnie od jego długości, nie miał z nią do czynienia. Jednemu opatrywała skaleczoną rękę, innemu nastawiała złamaną nogę, matkom radziła, jak oduczyć dzieci nocnego moczenia, a córkom, jak zabezpieczać się przed niechcianą ciążą. Błotnista droga prowadząca do jej położonego na skraju wsi domu była zawsze pełna kolejn po wozach, samochodach i rowerach. Obrazu dopełniały ślady chorych zwierząt, które przyprowadzali zatroskani właściciele, Agata bowiem nie odmawiała pomocy ani ludziom, ani zwierzętom. Jak będzie trzeba, pojedziemy nawet do miasta wojewódzkiego. Wołodzia, zachęcony obietnicą zarobku, walnął pięścią w kierownicę. Bolały ją ostatnio nogi. Nie zaszła aż tak daleko, powiedział Tomasz od niechcenia. Może nie zaszła sama, szepnął Wołodzia, śmiejąc się pod nosem. I może nie jest jej tak źle, jak się niektórym wydaje. Jak śmiesz, parszywa świnio. Śmiem, nie śmiem. Zdarzało jej się w młodości podkraść cudzego chłopa. Co ty możesz o tym wiedzieć? Odpowiedział szybko Tomasz. Wołodzia zerknął w lusterko, w którym zobaczył poważną twarz swojego pasażera. Po chwili usłyszał. Lepiej siedź cicho, zanim zacznę wyciągać twoje grzechy. Wołodzia nie przepadał za Tomaszem. Gdy z nim przebywał, wyczuwał dziwny zapach wilgoci i lasu, który miał wrażenie wsiąka w tapicerkę i utrzymuje się w jej wnętrzu przez wiele dni, sprawiając, że pasażerowie wykrzywiają się z niesmakiem. I mimo, że zdarzało mu się sporadycznie, że burknął na Tomasza, mrucząc pod nosem coś o higienie osobistej, nie widział, żeby kiedykolwiek te rozmowy zmieniły rzeczywistość w najmniejszym stopniu. Tomasz słyszał to, co chciał, przyjmując lub odrzucając słowa jak mocno ukorzeniona roślina, która w zależności od władającego nią pragnienia powstrzymuje napór wiatru lub mu się poddaje. Zazwyczaj Włodzimierz, chcąc umilić sobie podróż z towarzyszem, którego nie znosił i którego zmienić nie potrafił, zmieniał świat jak umiał, psikając się obficie wodą kolońską w razie wspólnej podróży. Wodę wcierał też w tapicerkę z nadzieją, że wchłonąwszy pewną ilość cywilizowanego zapachu, materiał nie przesiąknie już innym. Tym razem jednak nie zdążył tego zrobić i mógł się jedynie ratować otwarciem okna. Gdyby z poziomu zmysłów przeszedł na poziom myśli, być może dotarłby do tego, co wywoływało w nim prawdziwy wstręt, którego zapach był jedynie katalizatorem.
Był to fragment Szarlatanki Izabeli Mejzy w interpretacji Ewy Sobczak. Powieść polecają Wydawnictwo Kobiece i Polskie Radio Białystok.